witam serdecznie, z tej strony Damian Stelmach. Dzisiejszy odcinek, trzeci już z cyklu Konfiguracja urządzeń sieciowych, to kolejna porcja przydatnych, ale przede wszystkim niezbędnych umiejętności związanych z konfiguracją przełączników Cisco. W dzisiejszym epizodzie zajmiemy się tematyką monitorowania oraz łączenia portów, a także rozwiniemy sobie kwestie już wstępnie poruszane. To znaczy zgłębimy się w tematykę dostępu użytkowników do konfiguracji urządzeń, a także jak obiecałem w poprzednim odcinku, umożliwimy dostęp do konfiguracji poprzez protokół SSH. Zacznijmy może od tematyki związanej z dostępem do konfiguracji. W pierwszym odcinku pokazaliśmy sobie, w jaki sposób zabezpieczyć przełącznik przed dostępem niepowołanych do tego osób poprzez hasło. Dokładniej to skonfigurowaliśmy sobie hasło, które wymagane jest przy połączeniu konsolowym oraz hasło przejścia do trybu uprzywilejowanego. Zobaczmy, ten przełącznik ma dokładnie te same ustawienia. Spróbujmy się z nim połączyć. Jak widać, podczas próby połączenia wymagane jest hasło. Wpisujemy je. OK. Jak widać, udało się dostać do panelu konfiguracji. Teraz próba przejścia do trybu uprzywilejowanego. No i znowu hasło. Wpisujemy je i jesteśmy. Mamy już teraz dostęp do całej konfiguracji. Wydawać by się mogło, że takie ustawienia załatwiają nam sprawę zabezpieczenia dostępu do przełącznika. No w sumie to załatwiają. Mamy przecież wymagane hasło do połączenia. Co więcej, mamy też hasło wymagane w celu przejścia do trybu uprzywilejowanego. Czegóż chcieć więcej? No niby tak, ale istnieje mały problem. Zobaczcie. Kiedy wydamy sobie polecenie w trybie uprzywilejowanym wyświetlające aktualną konfigurację sprzętu, no to widzimy tutaj, że hasło przejścia do trybu uprzywilejowanego zapisane jest jawnym tekstem. Tak samo zresztą jak hasło do połączenia konsolowego. Trochę słabo, że hasła zapisywane są na urządzeniu w taki sposób. Z bezpieczeństwem ma to niewiele wspólnego. Jego poziom jest mniej więcej podobny do poziomu bezpieczeństwa jazdy, jakie dają łyse opony zimowe w śnieżną pogodę. Niby mamy zimówki, ale co z tego, skoro są łyse? W naszym przypadku powiedzielibyśmy, że mamy hasła, ale co z tego, skoro zapisywane są jawnym tekstem? Poziom bezpieczeństwa nieco tylko większy niż zero. Co możemy z tym zrobić? Ano jest kilka metod, które mogą nam pomóc. Pierwsza z nich to polecenie, które zaszyfruje nam hasła zapisane w pamięci urządzenia. Wydając w trybie konfiguracji polecenie Service Password Encryption, zaszyfrujemy hasła zapisane w pamięci urządzenia. Ponowne wydanie polecenie Show Running Config pokaże nam, że hasła zostały zaszyfrowane. No to gitara. Temat załatwiony, pakujemy zabawki i idziemy do domu. Hola hola, nie tak szybko. Hasła zostały zaszyfrowane, to jest prawda. Jeśli ktoś luknie nam przez ramię i będzie chciał je odczytać, to z pewnością będzie miał problem. Ale czy to szyfrowanie na pewno jest bezpieczne? Zobaczcie, to oznaczenie tutaj informuje nas, że hasło zostało zaszyfrowane metodą siódmą. Metoda siódma to jedna z najbardziej prymitywnych metod szyfrowania i jeśli ktoś będzie bardzo chciał, to z łatwością takie hasło odszyfruje. Wystarczy w przeglądarce wpisać na przykład taką frazę, i zaraz pojawia nam się kilka stron, które nam zadanie ułatwią. Weźmy sobie może tę stronę. Wklejamy kod skopiowany z pliku konfiguracyjnego urządzenia i bach, cała tajemnica została odkryta. Tak więc jak widzicie, to również tematu bezpieczeństwa nam całkowicie nie załatwia. Jest to co prawda zdecydowanie lepsza opcja niż pozostawienie haseł w postaci czystego tekstu, jednak nie w pełni zadowalająca. Zobaczmy zatem sposób numer 2. Zakłada on wykorzystanie silniejszej metody szyfrowania, a mianowicie zastosowanie algorytmu MD5. Jest to dużo bardziej bezpieczna metoda, z której nie da się na podstawie ciągu znaków odczytać hasła. Oczywiście nie jest to metoda, która zabezpiecza je w 100%, no bo i ten algorytm da się złamać, jednak jest to zdecydowanie bardziej skomplikowane, aniżeli odczytywanie hasła zaszyfrowanego poziomem 7. Aby zabezpieczyć przejście do trybu uprzywilejowanego stosując hasła zaszyfrowane metodą MD5, wydajemy w trybie konfiguracji polecenie Enable Secret, no i hasło. Zanim zobaczymy w pliku konfiguracji, jak wygląda to nasze nowe hasło, wydajmy jeszcze polecenie No Enable Password, które usunie nam to poprzednie hasło. Teraz ponownie odpalamy plik konfiguracji i widzimy, że mamy już tylko to jedno hasło, zaszyfrowane algorytmem MD5. Niestety taką metodą nie da się zaszyfrować hasła do terminali wirtualnych oraz terminala konsolowego, ale do ich zabezpieczenia da się wykorzystać inny sposób, o którym sobie teraz powiemy. Do tej pory zabezpieczaliśmy nasz przełącznik stosując jedynie hasła, nie tworząc żadnych użytkowników. Na urządzeniach sieciowych, w tym oczywiście na przełącznikach Cisco, możemy tworzyć użytkowników i łączyć się z panelami konfiguracyjnymi stosując nie tylko hasło, jak było to do tej pory, ale także login. Dzięki temu wskakujemy na kolejny poziom drabinki bezpieczeństwa, no bo do uwierzytelniania stosować będziemy już dwa, a nie tylko jeden parametr. Zobaczmy teraz, jak utworzyć sobie takiego użytkownika, nadać mu hasło i za pomocą loginu i hasła uwierzytelnić się na przełączniku. W trybie konfiguracji wydajemy polecenie Username, po którym wprowadzamy nazwę użytkownika. Dalej Secret, które to zaszyfruje nam hasło algorytmem MD5, no i hasło dla tego użytkownika. Gotowe. Oczywiście można stworzyć większą liczbę użytkowników, jeśli zajdzie taka potrzeba. Nie jesteśmy w tej kwestii w żaden sposób ograniczani. Domyślnie nasi nowi użytkownicy posiadają pełne uprawnienia administracyjne do naszego przełącznika. Na urządzeniach sieciowych możemy również tworzyć użytkowników z różnymi uprawnieniami, ale my dziś tymi kwestiami zajmować się nie będziemy. Zainteresowanych odsyłam do literatury oraz opracowań dotyczących tej tematyki. Tutaj dzisiaj nie będziemy jej poruszać. OK, userzy utworzeni, wyświetlając sobie plik konfiguracji, będziemy mogli ich zobaczyć. No to teraz, jeśli chcemy, aby dostęp z poziomu połączenia konsolowego weryfikowany był poprzez login i hasło, no to musimy jeszcze przejść do konfiguracji połączenia konsolowego i wydać polecenie login local, które nam taką funkcjonalność umożliwi. Zobaczmy teraz. Ponowne połączenie się z przełącznikiem poprzez konsolę, i jak widać, wymagane jest podanie nazwy użytkownika oraz hasło. Dopiero po poprawnym zweryfikowaniu poświadczeń możemy przystąpić do konfiguracji urządzenia. Omówione właśnie metody weryfikacji, czyli metoda oparta na haśle oraz metoda oparta na bazie użytkowników, nie zamykają jeszcze całkowicie kwestii związanych z dostępem do konfiguracji. Jest jeszcze jedna metoda, najbardziej zaawansowana, zwana metodą potrójnego A. Nazwa tej metody wywodzi się od trzech słów: authentication, authorization oraz accounting. Autentykacja to po naszemu uwierzytelnienie, czyli sprawdzenie, czy dany user jest faktycznie tym, za kogo się podaje. Autoryzacja to nic innego jak weryfikowanie, do jakich zasobów konkretny użytkownik ma dostęp. Accounting natomiast, czasami nazywany po polsku raportowaniem, to nic innego jak zbieranie informacji o czynnościach, jakie wykonał użytkownik. Mechanizm potrójnego A może wykorzystywać lokalną bazę użytkowników, którą utworzoną mamy na urządzeniu, ale także bazy użytkowników zapisane na serwerach logowania, które to stosują protokoły uwierzytelniania takie jak Radius czy też TACAX. Oba te protokoły służą do weryfikacji danych o użytkownikach i można je wykorzystać również do uwierzytelniania na urządzeniach sieciowych. Serwery logowania to nic innego jak konkretne usługi sieciowe korzystające ze wspomnianych protokołów, które skonfigurować możemy na dedykowanym oprogramowaniu, np. Cisco Secure, ale również na Linuxach czy też Windowsach. Na serwerze Windowsowym da się np. skonfigurować usługę serwera logowania i połączyć ją z Active Directory, dzięki czemu logować się do urządzenia możemy korzystając z kont domenowych. Szczegółowo tych dwóch protokołów teraz omawiał nie będę, ale ich porównanie udostępnię Wam w uzupełnieniu do tego odcinka. Tutaj natomiast pokażemy sobie, jak metodę potrójnego A skonfigurować dla urządzeń w naszej sieci i połączyć je z symulowanym serwerem logowania dostępnym w Packet Tracerze. Niestety nie wiedząc czemu, metoda potrójnego A w Packet Tracerze nie jest dostępna na przełącznikach z serii 2960, czyli na tych, na których pracowaliśmy do tej pory. Dlatego tutaj całą konfigurację pokażę Wam na tym sprzęcie z serii 3560. Dodajmy sobie do topologii jeszcze serwer, który będzie pełnił rolę serwera uwierzytelniającego potrójnego A. W faktycznej sieci taki serwer możemy sobie postawić, jak już mówiłem, korzystając albo z dedykowanych narzędzi Cisco, albo rozwiązań firm zewnętrznych. Zacznijmy od tego, że ustawimy sobie adres IP dla tej maszyny. Niech będzie taki. Teraz przechodzimy do zakładki Usługi i wybieramy serwer potrójnego A. Zaczynamy od uruchomienia usługi i konfiguracji sieci. W tym miejscu wpisujemy nazwę naszego urządzenia. Ja wpiszę S1. Tutaj podajemy jego adres IP. W tym polu podajemy klucz do serwera, a tutaj wybieramy protokół uwierzytelniania. Ja wybiorę TACAX, ale oczywiście może to być też Radius. Klikamy Dodaj i dane naszego przełącznika są już na serwerze zapisane. Oczywiście tutaj możemy i powinniśmy dopisać wszystkie urządzenia, jakie mamy w sieci, jeśli oczywiście chcemy się do nich logować za pośrednictwem serwera. W tej sekcji musimy dodać użytkowników, którzy będą mogli logować się do naszego urządzenia. Podajemy nazwę, hasło i gotowe. Może jeszcze jeden. OK. No to teraz pora na konfigurację przełącznika. Tak po prawdzie, to przełącznik powinniśmy mieć wstępnie skonfigurowany przed serwerem. No ale w sumie nie ma to tutaj żadnego znaczenia. Pierwsza rzecz to zmiana nazwy. Na serwerze wpisaliśmy S1. No to tutaj też taką nazwę musimy dla naszego przełącznika nadać. Tryb uprzywilejowany, dalej tryb konfiguracji i polecenie hostname z nazwą. Gotowe. Teraz musimy nadać IP. Wprowadzamy polecenie interface VLAN 1. Dla tych, którzy nie oglądali poprzedniej produkcji, wyjaśnię, że na przełączniku konfigurować adres możemy dla całej sieci wirtualnej, a że domyślnie wszystkie porty przełącznika pracują właśnie w takiej sieci o numerze 1, no to dla tej sieci przypisujemy właśnie adres IP. Wydajemy polecenie IP address z adresem, który wprowadziliśmy na serwerze, nie zapominając o masce. OK, na koniec włączamy nasz interfejs i tym sposobem czynności przygotowawcze mamy z głowy. Zanim skonfigurujemy sobie logowanie poprzez protokół AAA, to utwórzmy sobie jeszcze lokalnego użytkownika, którym damy radę zalogować się do urządzenia, jeśli z jakiegoś powodu nie będzie możliwa komunikacja z serwerem. Jeśli tego nie zrobimy, a konfiguracja potrójnego A nam nie zadziała, to zablokujemy sobie dostęp do urządzenia. Teraz czas na właściwą konfigurację protokołu AAA. Wydajemy polecenie AAA New Model, następnie polecenie takax-server-host z adresem naszego serwera, dalej key, no i podajemy tutaj klucz, który wpisaliśmy w konfiguracji serwera. Na koniec wskazujemy jeszcze rodzaj oraz metodę uwierzytelniania, wydając polecenie AAA authentication, login, default grab takax plus, local. Login definiuje metodę potrójnego A dla połączeń konsolowych, a także wirtualnych. To znaczy bez względu na to, czy łączymy się z przełącznikiem przez port konsolowy, czy też protokół zdalnego dostępu, wykorzystana zostanie metoda potrójnego A. Default Grab Takax Plus jest to odniesienie do grupy użytkowników znajdujących się na serwerze uwierzytelniającym. Local natomiast jest to metoda logowania realizowana, jeśli nasz serwer uwierzytelniający nie będzie dostępny. Wówczas logowanie będzie możliwe za pomocą lokalnego użytkownika. OK, zobaczmy, czy to działa. Wychodzimy z konfiguracji i próbujemy się zalogować ponownie. Działa. Jeden user zalogowany. Sprawdźmy jeszcze tego drugiego. Też jest OK. Zobaczmy, co się stanie, jeśli utracimy połączenie z serwerem. Odłączamy przewód. No i testujemy. Jak widać, próba zalogowania po loginie i haśle serwerowym jest nieskuteczna, co jest oczywiste, no bo przecież odłączyliśmy serwer. Spróbujmy lokalnym userem. Tu na szczęście się udało. Lokalne logowanie zadziałało. Pamiętajcie, aby zawsze przed konfiguracją uwierzytelniania serwerowego utworzyć lokalnego użytkownika, no bo jeśli konfiguracja serwera będzie nieskuteczna, niewłaściwa albo stracimy z nim kontakt, zablokujemy sobie dostęp do urządzenia. Stosowanie serwerów logowania, oprócz tego, że pozwala nam zarządzać użytkownikami, daje nam również możliwość zbierania informacji o tym, jakie działania realizuje dany użytkownik na urządzeniu. Można na serwerze skonfigurować raportowanie, czyli zbieranie logów z tego, co dzieje się na urządzeniu i jakie polecenia wydają poszczególni użytkownicy. I tutaj znowu niestety pakiet Tracer nie staje na wysokości zadania, bo ogranicza ilość zbieranych informacji tylko do logowania i wylogowania usera, ale skonfigurujmy sobie chociaż to, aby pokazać, jak to działa. W trybie konfiguracji wydajemy polecenie AAA Accounting. Teraz znak zapytania, aby zobaczyć, co tutaj mamy dostępne. Jak widzimy, dostępna jest tylko opcja exec, dlatego ją wykorzystamy. Dalej wpisujemy default start-stop, które to pozwoli rejestrować zdarzenia logowania i wylogowania, a na koniec jeszcze grab takax plus. Gotowe. Wylogujemy się teraz z urządzenia i zalogujemy się ponownie. Zobaczmy, co zostało zapisane na serwerze. W sekcji AAA Accounting mamy nasze logi. Widać kto i kiedy się logował. To oczywiście nie jest zbyt wiele, ale zawsze coś. Jeśli macie dostęp do fizycznego sprzętu, da się tam skonfigurować zbieranie zdecydowanie większej ilości informacji. Dobra, słuchajcie, to już prawie koniec zabawy z zarządzaniem użytkownikami i ich dostępem do urządzeń. Prawie, bo obiecałem Wam jeszcze uruchomienie możliwości logowania się do urządzenia poprzez protokół SSH. Wracamy do konfiguracji urządzenia i w trybie konfiguracji wydajemy polecenie IP Domain Name z nazwą domeny. Jeśli nie pracujemy w środowisku domenowym i korporacyjnym, to co tutaj wpiszemy nie ma żadnego znaczenia. Jest to jedynie wymagane do uruchomienia funkcjonalności protokołu SSH, podobnie zresztą jak nazwa urządzenia. Ona nie może być domyślna. OK, teraz wprowadzamy polecenie crypto key generate RSA, które uruchamia nam SSH na przełączniku oraz odpowiadać będzie za generowanie kluczy szyfrujących. Teraz musimy określić długość takiego pojedynczego klucza. Zasada jest prosta. Im dłuższy klucz szyfrujący, tym zwiększone bezpieczeństwo, ale niestety okupione zmniejszoną wydajnością. Dlatego nie należy tutaj przesadzać z długością. Ja wstawię powiedzmy 1024 bity. OK. Teraz jeszcze określenie stosowanej wersji protokołu SSH, no i uruchomienie go na liniach wirtualnych. Jeśli chcecie, możecie to zrobić na wszystkich liniach, ja uruchomię tylko na jednej. Polecenie Transport Input SSH uruchomi ten protokół na pierwszej, a właściwie na zerowej linii wirtualnej. OK, no to właściwie wszystko. Pamiętajcie, że na tym przełączniku mamy już skonfigurowane uwierzytelnianie serwerowe, dlatego tutaj nie tworzyłem użytkownika. Gdybyście Wy jednak zdecydowali się tylko na lokalną bazę userów, to pamiętajcie, że musicie najpierw ich utworzyć, a także umożliwić logowanie za pomocą lokalnego użytkownika, wydając w trybie konfiguracji polecenie Login Local. Ja tych poleceń tutaj oczywiście wykonywał nie będę, no bo mam użytkowników na moim serwerze. Dobra, testujemy. Podpinamy kompa. Nadajemy mu adres IP. No i sprawdzamy. W nowej wersji Packet Tracera, czyli w wersji 7.2, mamy specjalny knefel do połączenia SSH. Wystarczy wpisać tutaj adres IP, nazwę użytkownika, no i jazda. Jeśli pracujecie na starszej wersji programu, to możecie odpalić wiersz polecenia, wpisać SSH-L z nazwą użytkownika oraz adresem IP i również będzie działać. Jak widzicie, tutaj również działa bez problemu. No to teraz śmiało możemy już powiedzieć, że temat dostępu do konfiguracji użytkowników mamy z czapki. Oczywiście nie wyczerpaliśmy tematu w całości, no bo do tego potrzebnych by było nam kilka odcinków, ale najważniejsze kwestie i metody mamy już z głowy. Pora iść dalej. A dalej zajmiemy się funkcjonalnością zwaną port mirroring, a w przypadku technologii Cisco port monitor. Jeśli śledzicie wszystkie produkcje na kanale, to pewnie pamiętacie, że temat ten był poruszany już dwukrotnie. O funkcji port mirroring mówiłem przy okazji odcinka o Wiresharku, a także w jednym z shortów, gdzie pokazywałem, jak taką funkcjonalność skonfigurować na przełączniku TP-Link. Dla osób, które nie widziały tych produkcji, kilka informacji wstępnych na ten temat. Otóż port mirroring jest funkcją, która pozwala na kopiowanie danych z jednego, konkretnego portu lub grupy portów na inny. Chodzi o to, że dane, które transmitowane są na przykład z i do portu pierwszego, mogą być kopiowane na przykład na port siódmy. Funkcja ta może być wykorzystana w celach diagnostycznych, jeśli na przykład chcemy analizować ruch sieciowy maszyn w naszej sieci. Wówczas wszystkie dane z tego portu trafiają do naszego komputera i możemy je analizować i szukać przyczyn błędnego działania usług sieciowych. Medal ma oczywiście dwie strony, no i port mirroring może zostać wykorzystany w celach, nazwijmy to, mniej przyjaznych. Haker, który skonfiguruje sobie kopiowanie danych na port, do którego podłączony jest jego komputer, będzie miał dostęp do informacji, z jakich korzysta usług sieciowych i na jakie strony wchodzi użytkownik sieci. To, w jakim celu zostanie ta funkcja użyta, no to już zależy od osób, które z niej korzystają. Ja jedynie pokażę Wam, jak taką funkcję skonfigurować na Ciskowym przełączniku. Mamy już tutaj sprzęt, który konfigurowaliśmy wcześniej, także wszystkie czynności związane z uruchomieniem funkcji port monitor zrealizujemy sobie właśnie na nim. Wszystkie polecenia, których użyjemy tutaj, mogą być również wykorzystane w przypadku konfiguracji innych przełączników Cisco. Mamy tutaj już również dwa urządzenia, które w sieci pracują, to wystarczy do naszych testów. Musimy sobie jeszcze podpiąć tylko urządzenie, które będzie zbierało dane przekazywane pomiędzy tymi stacjami. W faktycznej sieci byłby to po prostu komputer z zainstalowanym programem do analizy ruchu sieciowego. Tutaj wykorzystamy urządzenie, które nazywane jest snifferem. Komputer pracuje na porcie pierwszym, serwer na porcie 24, dlatego też te dwa porty skonfigurujemy sobie jako źródłowe. Sniffer natomiast pracuje na porcie drugim, tak więc port drugi będzie portem docelowym. Odpalamy konfigurację przełącznika, logujemy się oczywiście i w trybie konfiguracji globalnej wydajemy polecenie monitor session 1. Dalej source interface fast ethernet 01. Oraz monitor session 1 source interface fast ethernet 024. Source oznacza oczywiście źródło, także mamy już załatwione dwa porty, czyli porty, z których będziemy dane sczytywać. Teraz port docelowy. Ponownie monitor session 1, tym razem wpisujemy destination, no i interface fast ethernet 02. W przypadku konfiguracji portów źródłowych nie zdefiniowaliśmy, czy ma być kopiowany ruch przychodzący, czy wychodzący z tych portów. Tak więc domyślnie kopiowany będzie ruch w obu kierunkach. No to pora na sniffer. Tutaj możemy sobie zdefiniować, jaki ruch będzie przechwytywany. Do testów zróbmy tak, że wyłączymy wszystkie protokoły, zostawimy tylko pinga. Będzie bardziej czytelnie. Teraz komputer. No i puszczamy pinga do serwera. Jak widzicie, mamy tutaj przechwycony ruch w postaci pakietów ping. Z tych przechwyconych pakietów możemy odczytywać wszystkie dane, jakie zostały zapisane w nagłówkach protokołów wykorzystanych do komunikacji. Tutaj oczywiście szału nie ma, no bo to tylko pingi. Ale w realnych warunkach zbierane by były wszystkie dane, jakie przechodzą przez karty sieciowe urządzeń podłączonych do portów źródłowych. Zanim przejdziemy do ostatniego tematu, to przepracujmy sobie może jeszcze jeden scenariusz. Mamy tutaj topologię z poprzedniego odcinka, gdzie skonfigurowaliśmy VLANy na dwóch przełącznikach łącznie z portem trunk. Pojawia się pytanie, czy da się przechwytywać komunikację pomiędzy tymi dwoma stacjami albo tymi dwoma. No da się i jest to dość proste do skonfigurowania. Podłączmy sobie sniffera do tego przełącznika, powiedzmy na porcie 10. Odpalamy konfigurację switcha i tym razem jako źródło wybierzemy sobie nie interfejs, jak było to przed chwilą, a całą sieć VLAN. Jako cel wybierzemy sobie port 10 tego przełącznika. Czas na testy. Pingi sobie lecą, a nasz sniffer wszystko ładnie przechwytuje. Lecimy dalej omówić ostatni już na dzisiaj temat. A tematem tym będzie łączenie kilku fizycznych portów w jeden logiczny interfejs. Zanim zaczniemy temat omawiać, praktyczny przykład. Wyobraźmy sobie sytuację, w której musimy połączyć ze sobą dwa przełączniki. No w sumie nic nadzwyczajnego, już to przecież robiliśmy. No fajnie, ale co się stanie, kiedy to łącze ulegnie awarii? No lipa będzie, bo urządzenia podłączone zarówno do jednego, jak i drugiego przełącznika stracą możliwość wzajemnej komunikacji. Jak zatem zapobiec takiej sytuacji? Istnieje bardzo proste rozwiązanie, a mianowicie użycie nadmiarowej ilości przewodów łączących oba sprzęty. Dzięki czemu awaria jednego przewodu nie spowoduje braku dostępu do sieci dla urządzeń, a dodatkowo zwiększy nam się ogólna przepustowość łącza pomiędzy urządzeniami. Okej, no to połączmy drugim przewodem przełączniki i temat będzie w sumie załatwiony. No prawie. Zobaczcie, że to drugie łącze przez cały czas po jednej stronie pozostaje nieaktywne. Dlaczego tak się dzieje? Ano dzieje się tak dlatego, że w sieciach komputerowych wykorzystywany jest protokół STP, którego zadaniem jest zapobieganie pętli wywołanych nadmiarową ilością połączeń. Kiedy usunę to połączenie, uruchomione zostanie to drugie łącze, które do tej pory było nieaktywne. Protokół STP wykrył, że tego drugiego łącza już nie ma i uaktywnił to tutaj. Po ponownym połączeniu drugim przewodem sytuacja się powtórzy, to znaczy jedno z łącz zostanie zdezaktywowane. Na temat działania protokołu STP powiemy sobie w następnym odcinku, bo temat ten jest dość złożony, ale już dzisiaj pokażemy sobie, jak taki problem nieaktywnego łącza rozwiązać, nie wyłączając tego protokołu STP. Posłużymy się funkcjonalnością, która w technologii Cisco nazywana jest kanałem ethernetowym. W przypadku innych producentów możemy spotkać się z nazwą agregacja łączy. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku chodzi o to samo, a mianowicie połączenie fizycznych portów w jeden logiczny interfejs. Wówczas dla przełącznika te dwa porty stanowić będą jeden logiczny, a dzięki temu oba pozostaną aktywne przez cały czas, pomimo działania protokołu STP. Konfiguracja takiej funkcjonalności, która opisana została w standardzie 802.3AD, nie jest specjalnie skomplikowana, dlatego zanim ją zrealizujemy, to kilka słów na temat metod takiego łączenia portów. Do dyspozycji mamy dwie drogi. Albo statyczną konfigurację bez użycia protokołów sieciowych, albo też dynamiczną z wykorzystaniem jednego z dwóch protokołów sieciowych, które taką agregację, takie łączenie umożliwiają. Metoda statyczna ma tę przewagę nad dynamiczną, że nie wykorzystuje do tego żadnych protokołów sieciowych, dzięki temu w naszej sieci nie są wysyłane żadne dodatkowe dane, które generowane są przez te protokoły. W przypadku agregacji dynamicznej wykorzystuje się protokoły PAGP oraz LACP. Zasadnicza różnica między nimi jest taka, że ten pierwszy jest własnością Cisco i wspierany jest tylko na urządzeniach tej firmy, chociaż najnowsze urządzenia mogą go już nie obsługiwać. Drugi natomiast to standard otwarty, z którego korzystają wszystkie urządzenia, w tym również urządzenia Cisco. Zasadniczo działanie tych dwóch protokołów jest zbliżone, dlatego decyzja, który wybrać, zależy tak naprawdę od tego, jakie urządzenia macie w swojej sieci. Jeśli macie sprzęt tylko Cisco, to śmiało możecie zastosować protokół PAGP. Jeśli w sieci natomiast macie mieszankę urządzeń albo tylko sprzęt innych marek, no to wyboru nie ma i należy użyć protokołu LACP. W dzisiejszym labie pokażemy wykorzystanie metody statycznej, ale również metody z wykorzystaniem protokołu Ciscowego. Tworząc grupę łączy, należy mieć na uwadze dwie kwestie. Po pierwsze, łączone porty muszą pracować z tą samą szybkością, a po drugie, muszą pracować w trybie pełnego dupleksu, czyli muszą potrafić jednocześnie przesyłać i odbierać dane. Dodatkowo, warto wspomnieć, że agregować możemy łącza, które pracują w trybie dostępowym albo w trybie trunk. Naszą konfigurację wykonamy sobie na portach pracujących w trybie dostępowym, czyli w trybie Access. Zacznijmy od metody statycznej. Przechodzimy na przełączniku do trybu konfiguracji portów pierwszego i drugiego, no bo na tych portach zrobimy sobie agregację. Następnie wpisujemy polecenie channel grub 1. To utworzy nam pierwszą grupę. Tych grup w sumie może być aż 6, a maksymalna ilość portów, jaka może pracować w grupie, to 8, przy czym biorąc pod uwagę mechanizm działania algorytmu, który równoważy obciążenie łączy, lepiej tworzyć grupy, które mają 2, 4 albo 8 portów. W tabeli, która Wam się wyświetla, widać, jak procentowo rozkłada się przepustowość w zależności od liczby portów, jakie składają się na całą grupę. Podział ten, który na pierwszy rzut oka może wydawać się nielogiczny, wynika z działania wspomnianego algorytmu, który każdemu z portów przypisuje określoną wartość liczbową, przy czym suma liczb w całym kanale musi wynosić 8. Jeśli przykładowo mamy 3 porty w grupie, to pierwszy i drugi port dostaną 3, a że do sumy brakuje liczby 2, no to ten trzeci otrzyma właśnie 2. Dlatego też w takim przypadku obciążenie będzie wynosiło po 37,5% na pierwszych dwóch portach i 25% na trzecim. Inny przykład. Jeśli w kanale jest 5 portów, no to 3 pierwsze oznaczone zostaną 2, a pozostałe 2 1. No bo nie może wystąpić taka sytuacja, iż jeden z portów nie otrzyma żadnej liczby. Wówczas obciążenie dla poszczególnych łączy będzie takie, że po 25% przypadnie na 3 pierwsze porty, a po 12,5% na porty 4 i 5. Skoro mamy to wyjaśnione, no to kontynuujemy konfigurację, bo jeszcze jej nie skończyliśmy. Po nadaniu numeru grupy wpisujemy polecenie mode i tutaj postawmy znak zapytania, aby zobaczyć, co mamy dalej. On to jest opcja statycznej konfiguracji portów, którą teraz wykorzystamy. Pozostałe opcje dotyczą już protokołów, o których wspomnieliśmy. Wpisujemy więc on i sprawa załatwiona. Jeszcze tylko drugi przełącznik i te same polecenia. Gotowe. Wykonując polecenie Show Ether Channel, wyświetlić możemy sobie informacje na temat naszej konfiguracji. Widzimy tutaj numer grupy, ilość portów, jakie składają się na grupę oraz rodzaj zastosowanego protokołu. My tutaj nic nie mamy, no bo zastosowaliśmy metodę statyczną, ale jak zobaczycie za chwilę, po konfiguracji, nazwijmy to protokołowej, będzie tutaj widać protokół, jaki zastosowany został do konfiguracji Port Channel. Do głębszej analizy związanej z konfiguracją port channel możemy również wykorzystać polecenie Show Ether Channel Summary. No to tyle jeśli chodzi o konfigurację statyczną naszych przełączników. Widać, że porty biorące udział w tworzeniu kanałów, te zagregowane porty, działają już właściwie. Teraz zobaczmy, jak skonfigurować łączenie z wykorzystaniem protokołu PAGP. Do naszej topologii dodajmy sobie jeszcze jeden switch i podłączmy go z tym tutaj, również poprzez 2 przewody. Gotowe. Odpalamy konfigurację i przechodzimy do portów 3 i 4, no bo na tych portach mamy sprzęt podpięty z nowym przełącznikiem. Wydajemy polecenie Channel Grab, tym razem z numerem 2, no bo będzie to nasza druga grupa na tym przełączniku. Dalej polecenie Mode i zobaczmy, co tutaj mamy. Do tego, aby wykorzystać w naszej grupie protokół PAGP, możemy użyć dwóch poleceń, Auto oraz Desirable. Wykorzystanie opcji auto spowoduje, że kanał zacznie pracować w trybie oczekiwania na drugą stronę, na drugi przełącznik, który narzuci konfigurację. Wybór opcji Desirable spowoduje, że oba urządzenia z taką konfiguracją będą mogły negocjować między sobą utworzenie kanału, wysyłając do siebie specjalne ramki protokołu PAGP. Patrząc na to realnie i praktycznie, jeśli macie dostęp do konfiguracji obu urządzeń, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, którą opcję wybierzecie. Ja na teraz wykorzystam opcję Desirable. Gotowe. Jeszcze ten nowy przełącznik. Te same polecenia. I gra gitara. Po wykonaniu poleceń możemy wyświetlić sobie jeszcze podsumowanie. Zróbmy to może na tym przełączniku, gdzie mamy 2 kanały. Widać tutaj wszystko pięknie, ładnie. Jakie porty tworzą kanały, czy pracują właściwie, no i czy oraz jakie protokoły zostały wykorzystane do tworzenia kanałów. I słuchajcie, ostatnia informacja na dziś. Po utworzeniu kanału, po zagregowaniu łączy, awaria jednego przewodu wchodzącego w skład całej grupy nie powoduje awarii całego kanału. Tak więc nawet jeżeli jedno z łącz ulegnie awarii, urządzenia nadal będą działały poprawnie i właściwie. I tą jakże ważną informacją zakończymy dzisiejszy odcinek. Wam pozostało jeszcze zapoznać się z materiałami dodatkowymi udostępnionymi na stronie pasjainformatyki.pl, przećwiczyć całą konfigurację jeszcze raz, a mnie udać się na zasłużony odpoczynek. Jak wspomniałem, w następnym odcinku z serii zajmiemy się omówieniem i konfiguracją protokołu STP. Tymczasem żegnam się z Wami czule i do usłyszenia w kolejnych produkcjach. Pozdro!